To nasz wykład otwarty w Radiu RMF24, w którym rozmawiamy o tym, co nas nurtuje i co nas ciekawi. Gościmy ludzi nauki i ekspertów w swoich dziedzinach, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć świat. I nie ograniczamy się tylko do naszej planety. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem astronoma i astrofizyka, pana profesora Tomasza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie profesorze, już tylko dni, no miejmy nadzieję, dzielą nas od lotu drugiego Polaka w kosmos. Misja Sławosza Oznańskiego-Wiśniewskiego ma potrwać 2 tygodnie. Czy pana któryś aspekt tej misji szczególnie mocno interesuje?
Tak, ja przyjrzałem się eksperymentom, które nasz astronauta ma przeprowadzić na stacji i mnie zainteresował ten, w którym będą testowane genetycznie zmodyfikowane drożdże, do których wszczepiono geny niesporczaka. To niesporczaki to są takie nieduże istoty, które wykazują niesamowitą zdolność przeżywania w próżni, w środowisku o wzmożonym promieniowaniu kosmicznym i jest nadzieja, że przez przekazanie części genów niesporczaków tym drożdżom, te drożdże również staną się odporne na te surowe warunki kosmiczne i będzie można je wykorzystać, no tak jak to drożdże, do produkcji żywności czy tlenu, takich zastosowań.
No a podobno misja na Marsa coraz bliżej.
O tak.
Panie profesorze, coraz śmielej poczynamy sobie z eksploracją kosmosu. Czy to nas przybliża do momentu odkrycia, że nie jesteśmy sami?
Ja w to wierzę, przy czym tutaj opinie są bardzo różne, ponieważ i sposoby szukania tego życia są bardzo różne. Co więcej, samo pojęcie życia jest tak szeroko rozumiane. Obecnie mamy ponad 150 definicji życia. To jest w zależności od tego, którą definicję wybierzemy, no to możemy się kłócić, czy coś znaleźliśmy, czy nie. Więc ja może przytoczę taką najbardziej popularną obecnie definicję życia, którą promuje Amerykańska Agencja Kosmiczna. To brzmi dość trudno, ale ja zaraz to na kawałki rozbiorę. Otóż według NASA życie to jest samowystarczalny układ chemiczny, który podlega darwinowskiej ewolucji. I teraz ten samowystarczalny układ chemiczny można sobie wyobrazić jako bakterie po prostu, mikroorganizm, który otoczony jest wnętrze bakterii, potem jest taka błona komórkowa półprzepuszczalna i zewnętrze. I w najprostszym pojęciu materia może przechodzić z zewnątrz do środka, tam podlegać przetwarzaniu i wytwarzaniu energii i następnie te produkty przetwarzania energii przechodzą z wnętrza na zewnątrz, czyli są wydalane. I teraz to powoduje, że ta bakteria no, żyje, tak? Czyli wytwarza energię, jest w stanie się utrzymać w takiej postaci, ale to jest dopiero pierwsza część definicji życia, ponieważ mowa o darwinowskiej ewolucji, czyli ta bakteria musi się rozmnażać, tak? Żeby po prostu tworzyć kolonie. Ale darwinowska ewolucja zawiera jeszcze jeden niesłychanie ważny element, mianowicie to rozmnażanie nie jest idealne. To znaczy, że z bakterii na bakterię, z pokolenia na pokolenie pojawiają się defekty. Defekty, które mogą prowadzić do tego, że kolejna bakteria będzie źle przystosowana do środowiska i szybko zginie. Może być ich bardzo wiele. Natomiast mogą być też takie bakterie, które w procesie tej niedoskonałej ewolucji nabiorą cech, które lepiej je dostosują do środowiska i będą lepiej dostosowane i one przeżyją, ich pobratymcy zginą i te lepiej dostosowane bakterie przekażą swoje geny następnemu pokoleniu, czyli życie będzie dostosowywać się do zmieniających się warunków środowiska. To powoduje na przykład, że mamy szczepy bakterii coraz bardziej odporne na antybiotyki. To taki drobny przykład. Czyli mamy tutaj taką definicję życia, na której ja będę bazował, po prostu ona jest powszechnie uznana i takiego życia we wszechświecie szukamy.
To trzymając się w takim razie tej definicji życia, którą pan profesor przed chwilą przedstawił, no to jeszcze raz zapytam, czy w takim razie istnieje życie pozaziemskie?
W chwili obecnej odpowiedź brzmi nie wiemy. ale szukamy.
Dzisiaj z nami na łączach cały czas pan profesor Tomasz Kwiatkowski, astronom i astrofizyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No przed chwilą pytaliśmy pana profesora, czy istnieje życie pozaziemskie. Odpowiedź pana profesora brzmiała: nie wiem. No właśnie, panie profesorze, w 2015 roku Ellen Stofan, ówczesna główna doradczyni naukowa NASA, przewidywała, że w ciągu 10 lat znajdziemy mocne przesłanki istnienia życia poza Ziemią. Dekada minęła. Czy udało nam się je chociaż znaleźć? Jak blisko jesteśmy?
No, odpowiedź brzmi niestety nie. Wszelkiego tego typu przewidywania są obarczone dużym marginesem niepewności i oczywiście możemy się bawić w to, patrząc na to, jaki jest stan obecny, jakie są nasze nadzieje, natomiast to, co odkrywamy, to na to już nie mamy wpływu. Natomiast ja bym powiedział tak, szukamy bardzo intensywnie i znajdujemy kolejne poszlaki, kolejne ślady, które mogą sugerować, że coś we wszechświecie rzeczywiście jest. I te nasze poszukiwania odbywają się wielotorowo, bo my szukamy w najbliższym otoczeniu, czyli w otoczeniu Słońca, wokół Słońca, na innych planetach, no chociażby na Marsie, na którym kiedyś płynęła woda, były rwące rzeki i możemy oczekiwać, że pod powierzchnią Marsa występują minerały, które tą wodę zatrzymały, czy może być nawet wręcz ciekła woda, i w tej wodzie może jakieś życie bardzo prymitywne istnieje, dlatego te kolejne sondy, które latają na Marsa. To jest jeden kierunek poszukiwań. Drugi kierunek poszukiwań to jest patrzmy dalej. Nie ograniczajmy się do naszego podwórka, no i patrzymy we wszechświat. Wszechświat jest olbrzymi, ale zaczynamy dostrzegać, że poza gwiazdami, które każdy na niebie w nocy widział, istnieje również dużo planet. Planet dużych, małych, ale również podobnych do Ziemi. I teraz możemy również przyglądać się tym planetom i stosować bardzo wysublimowane metody obserwacji, by starać się odkryć ślady życia we wszechświecie. I teraz tu dochodzimy do kolejnego punktu. Jakie warunki muszą być spełnione na tych odległych planetach, już nie wokół Słońca krążących, ale gdzieś tam we wszechświecie, żeby mogło takie życie, jakie znamy na Ziemi, powstać? Ja bym tutaj tak bardzo prosto do tego podszedł. Otóż musimy mieć środowisko ciepłe, zawierające wodę w postaci ciekłej i odporne na promieniowanie kosmiczne, które zabija wszelkie życie. Te trzy warunki muszą być spełnione na tych planetach odległych. No i dlatego dokonujemy selekcji tych planet. No i okazuje się, że gdy zastosujemy taką surową selekcję, to obecnie w naszym kajeciku zostaje około 30 planet, które mają rozmiary podobne do Ziemi, mają skalistą powierzchnię i na ich powierzchniach może wystąpić woda w postaci ciekłej. Więc to nam daje już pewien konkret. To nie jest znalezienie życia, ale widzimy już, że mamy coś, gdzie to życie rzeczywiście może istnieć. Więc koncentrujemy się na badaniu tych planet, stosując coraz to lepsze techniki badawcze. I tutaj jednym z takich nadzieją naszą jest nowy teleskop amerykański nazwany James Webb, teleskop Jamesa Webba, który zaczął kilka lat temu obserwacje poza Ziemią, został umieszczony poza atmosferą ziemską w bardzo dobrych warunkach i on między innymi, badając różne obiekty, również bada te planety skaliste, o których wspomniałem, szukając na nich śladów warunków, nie śladów życia, ale kolejnych warunków sprzyjających powstaniu życia.
Panie profesorze, a jakie miejsca z góry wykluczyć?
To na pewno można wykluczyć obiekty, na przykład gwiazdy. Tak? No, szukamy planet wokół gwiazd. Te gwiazdy nie powinny być niestabilne, czyli odrzucamy gwiazdy pulsujące, odrzucamy gwiazdy aktywne, z których powierzchni wylatują masy cząsteczek naładowanych, które zabijają życie, i koncentrujemy się na gwiazdach w sumie podobnych do Słońca. I jak już znajdujemy te gwiazdy, no to już jest ograniczenie pewne. I teraz wokół tych gwiazd krążą planety. Nie każda planeta nas interesuje. Szukamy takich planet, na których powierzchni może wystąpić ciekła woda. To jest to, co wspomniałem, że ciekła woda jest konieczna, żeby istniało życie takie, jak znamy na Ziemi. A ciekła woda na planecie gdzieś tam krążącej może wystąpić wtedy, kiedy planeta nie jest za blisko gwiazdy, bo gwiazda odparuje całą wodę, ani nie jest za daleko, bo woda nam zamarznie, tak? Czyli między parą a lodem mamy taką wąską strefę wokół tej gwiazdy, gdzie jeśli planeta tam krąży, to i na jej powierzchni może wystąpić ocean ciekłej wody. I tą strefę nazywamy strefą zamieszkania. Więc już mamy taką strefę zamieszkania. I teraz ja chciałbym podać bardzo taki dość wyrazisty przepis na miejsce do powstania życia na takiej planecie pozasłonecznej, krążącej gdzieś daleko. Więc to, co wspomniałem, zbiorę teraz razem i powiem tak. To tak jaki przepis, jakbyśmy chcieli upiec placek, prawda? Jest przepis kucharski. To teraz ja podam Państwu przepis na powstanie życia na planecie pozasłonecznej. Punkt pierwszy to jest weź gwiazdę podobną do Słońca. Chodzi o to właśnie, żeby była stabilna, nie pulsowała. Po drugie, weź planetę podobną do Ziemi, ze skalistą powierzchnią i umieść ją przy gwieździe w strefie zamieszkania, czyli tam, gdzie będzie mogła wystąpić ciekła woda. Teraz trzecie, na tej planecie powinno być ciepło. Ja wspomniałem, że do życia potrzebujemy ciepłe środowisko z wodą odporne na promieniowanie kosmiczne.
Tak.
Więc mamy wodę ciekłą, musimy stworzyć ciepłe środowisko. Żeby to ciepłe środowisko wystąpiło, potrzebne są gazy cieplarniane. My teraz sporo mówimy o gazach cieplarnianych, bo one nam podgrzewają Ziemię, tak, co już nie jest przyjazne dla nas. Ale gdzieś tam w kosmosie te gazy cieplarniane w rozsądnych ilościach powinny istnieć i te gazy to dwutlenek węgla, o których dużo się mówi, czy też metan albo para wodna. To są te trzy gazy cieplarniane. Więc te gazy cieplarniane powinny wystąpić na tej planecie, żeby stabilizować temperaturę na jej powierzchni, żeby nie było za gorąco i za zimno. I teraz, no dobrze, ale jeszcze to środowisko powinno być zabezpieczone przed promieniowaniem kosmicznym, tym promieniowaniem, które sterylizuje de facto powierzchnię planety. I do tego potrzebne jest pole magnetyczne. Ziemia takie pole posiada i ono powoduje, że promieniowanie to korpuskularne, to zabójcze ze Słońca czy też z kosmosu odbija się od tego pola magnetycznego i nie dociera do powierzchni Ziemi. Są dwa miejsca, gdzie to promieniowanie może zbliżyć się do powierzchni Ziemi i to są bieguny ziemskie i gdy ono zbliża się, to promieniowanie kosmiczne tam, to pojawiają się w atmosferze zorze polarne. Niedawno była mowa, że znowuż aktywność Słońca wzrosła i wszyscy oczekiwali, że nawet z Polski takie zorze będzie można obserwować. Więc to pole magnetyczne to jest ostatni element w tym przepisie, który ja mam na planetę pozasłoneczną, na której może powstać życie.
A jak się zmienia, panie profesorze, tak przy okazji zapytam, cykl słoneczny, kiedy ono właśnie oddziałuje mocniej, kiedy słabiej?
Generalnie to jest długofalowy cykl, 11-letni, natomiast i tam mówimy o wzmożonej aktywności i mniejszej aktywności, natomiast na to nakładają się takie zjawiska dość nieoczekiwane, wybuchy na Słońcu, protuberancje tak zwane, czy rozbłyski, i one powodują, że nagle z powierzchni Słońca wyrzucane jest w przestrzeń kosmiczną strumień cząstek naładowanych. To są takie cząstki jak elektrony, protony, cząstki jądra helu i cięższe pierwiastki aż do żelaza i one z dużą prędkością są wyrzucone ze Słońca i lecą na zewnątrz. No i oczywiście jeśli teraz, to nie jest taka, to jest emisja kierunkowa, to znaczy jest taki stożek, w ramach którego poruszają się te cząstki. I jeśli teraz te cząstki, ten stożek, Ziemia wejdzie w ten stożek, no to po prostu te cząstki w nią trafią. Te cząstki poruszają się z prędkością dużą, ale nie bardzo dużą, dlatego zazwyczaj po wyrzucie tych cząstek z powierzchni Słońca mija kilka dni, aż nie dotrą do powierzchni Ziemi. Dlatego po zaobserwowaniu tego rozbłysku na powierzchni Słońca i sprawdziwszy, w którym kierunku cząstki lecą, możemy prognozować wystąpienie złóż polarnych na Ziemi. Tak to się odbywa.
Pięknie to wygląda, panie profesorze. A czy to jest groźne?
Jeśli byśmy byli na orbicie wokół Ziemi, poza polem magnetycznym, to dla życia na pewno byłoby groźne. To znaczy byśmy po prostu zostali napromieniowani i doświadczyli wszystkich symptomów choroby popromiennej. Natomiast te niższe orbity, na których krążą statki kosmiczne, czy chociażby europejska stacja kosmiczna, do której międzynarodowa, przepraszam, stacja kosmiczna, do której nasz astronauta wkrótce poleci, to są orbity bliskie powierzchni Ziemi i one podlegają ochronie przez pole magnetyczne. Także to akurat dobrze się dzieje, że większość astronautów nie wychodzi poza te pasy radiacji, te pasy Van Allena, te pasy pola magnetycznego. Tak? Także przy locie na Księżyc czy na Marsa to już jest gorzej, dlatego tam bierze się pod uwagę wszystkie negatywne skutki napromieniowania. Natomiast tu przy powierzchni Ziemi jesteśmy ciągle chronieni przez nasze pole magnetyczne.
Panie profesorze, w kwietniu tego roku czytaliśmy doniesienia naukowców z Cambridge, którzy w atmosferze egzoplanety K2-18b, tutaj czytam, oddalonej o 124 lata świetlne od Ziemi, wykryli związki chemiczne powiązane z możliwością, cytuję, zaistnienia życia. Część ekspertów jest jednak sceptyczna. I czy to rzeczywiście teraz jest jedna z tych głównych planet na celowniku?
Tak. To jest przykład właśnie tego, że badamy bardzo szczegółowo te planety, no i pojawiają się wyniki. Tylko ciągle jeszcze niestety poruszamy się na poziomie takich poszlak. To tak jak w śledztwie, prawda? No, tak jakbyśmy czytali kryminał i tam dokonano jakiegoś zabójstwa, morderstwa, no i są pewne poszlaki, jakieś ślady na podłodze, jakieś odsłonięte firanki, prawda? I to wszystko zbieramy jako detektywi i chcemy wykryć sprawcę. Natomiast no, musimy mieć niepodważalne dowody, bo żaden sąd nie skaże jakiegoś podejrzanego w oparciu o poszlaki. A my, szukając życia, ciągle mamy te poszlaki. I to, co pan wspomniał, ta planeta o trudnej do wymówienia nazwie, którą tak dokładnie zbadano, rzeczywiście wykazuje w swojej atmosferze związki chemiczne, które według całej znanej nam wiedzy powstają na gruncie procesów biologicznych. Natomiast mogą powstać na skutek procesów, których nie znamy, ale które nie mają nic do czynienia z życiem. Dlatego to jest kolejna taka poszlaka. Powinno być ich coraz więcej. Natomiast ja bym powiedział, że żeby mocniejszym dowodem byłoby wykrycie tych gazów cieplarnianych, które tak bardzo poszukujemy, o których wspomniałem, czyli pary wodnej, metanu, dwutlenku węgla, jak również tlenu w atmosferze tej gwiazdy. No i to byłoby poszlibyśmy znacznie dalej. Ja oczekuję, że takie odkrycia wkrótce się posypią, ale ciągle jeszcze będziemy z tym pytaniem, czy to wystarczy?
Tak. Ja bym teraz chciał... to kiedy, przepraszam panie profesorze, tak? Wkrótce to kiedy, jak pan sądzi?
Wkrótce, to jest dobre pytanie. Ja tutaj nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie, bo to co jest taka rozpiętość tutaj oczekiwań, predykcji, przewidywań, że naprawdę trudna sprawa. Naprawdę trudna sprawa. Natomiast ja bym powiedział tak, są dwie grupy badaczy i nie tylko astronomów, no bo problem jest szerszy, biolodzy, geolodzy, fizycy, wszyscy patrzą na ten problem. I tutaj są dwie grupy troszeczkę konkurujące. Jedni mówią, znajdziemy życie na którejś z tych planet, które krążą gdzieś daleko we wszechświecie wokół innych gwiazd, bo tych planet jest tak wiele, że gdzieś tam musi to życie istnieć. No pytamy, no jak wiele tych planet jest? No więc oszacuje się, że w naszej galaktyce, czyli w tym tworze, który każdy w nocy może zobaczyć na niebie w postaci Drogi Mlecznej, bo to jest właśnie nasza galaktyka, ta Droga Mleczna. Mieszczuchy muszą wyjechać na wieś, żeby ją zobaczyć, niestety. Tak. Prawda? Natomiast to jest pas na niebie i tam jest około 200 miliardów gwiazd. I teraz wśród tych 200 miliardów gwiazd szacujemy, statystycznie rzecz biorąc, znajduje się 40 miliardów planet, skalistych planet podobnych do Ziemi. I teraz ktoś może postawić sprawę tak. No przecież tam gdzieś musi istnieć życie, skoro tych planet podobnych do Ziemi jest tak wiele, no to gdzieś tam pewnie jest. No więc dlatego tam właśnie szukają i ta pierwsza grupa mówi, tam znajdziemy życie. Ale co mówi druga grupa? Druga grupa mówi, no dobrze, znajdziecie życie, ale żeby potwierdzić, no to trzeba złapać za rękę, że tak powiem, tak? A wy będziecie zbierać poszlaki. To nas to nie interesuje. My chcemy mieć dowód. I druga grupa mówi tak, szukajmy na naszym podwórku, czyli Mars albo księżyce Jowisza bądź Saturna. Aha. To są trzy miejsca, gdzie obecnie poszukujemy życia w Układzie Słonecznym. I teraz to jest bardzo ciekawe, ponieważ to, co powiedziałem, że życie wymaga ciepłego środowiska z wodą chronionego od promieniowania kosmicznego, no to w naszym Układzie Słonecznym to taka definicja, tę definicję spełnia tylko jedna planeta, Ziemia. No dobra, no to dlaczego ludzie szukają na Marsie czy gdzieś na księżycach planet, skoro tam one nie spełniają tej definicji? No i tutaj dochodzimy do ciekawego odkrycia, mianowicie jakiś czas temu, no to już kilkadziesiąt lat temu, na dnach oceanów znaleziono formy życia, które do swojego istnienia nie potrzebują światła słonecznego, a czerpią ciepło z wnętrza Ziemi. To ciepło geologiczne, bo wewnątrz Ziemi rzeczywiście panuje wysoka temperatura i z dna oceanu to ciepło wydobywa się na zewnątrz w postaci takich gejzerów, to są tak zwane szczeliny hydrotermalne. No gejzery to na Ziemi, na Islandii można sobie obejrzeć, prawda, że wulkaniczna wyspa ze szczelin wytryskuje para wodna i woda bardzo gorąca. To podobnie można sobie wyobrazić dno oceanu, kilometr, dwa kilometry, czy nawet głębiej, pod powierzchnią wody, i tam panują całkowite ciemności, nie ma światła naszej gwiazdy, słońca, w zasadzie tam nie powinno być życia, a jednak to życie jest, bo czerpie energię, czerpie ciepło z wnętrza Ziemi. I tam występują takie bardzo ciekawe organizmy, to się po polsku nazywa rurkoczółkowce, takie białe rurki z czerwonym pióropuszem, bardzo ładne, ja żałuję, że Państwu nie mogę tego pokazać na obrazku, natomiast one sobie tam istnieją, czerpią ciepło z wnętrza Ziemi i pobierają minerały ze skał, które są na powierzchni, na dnie oceanów i żyją w najlepsze. I druga grupa tych badaczy mówi, to jest przykład na to, że na przykład na księżycu krążącym wokół Jowisza, ten księżyc nazywa się nomen omen Europa, no to tak już, to na tej Europie można próbować szukać podobnych stworów na dnie występujących na Europie oceanów. Tam są oceany pod lodową powierzchnią, bo ten księżyc jest skuty lodem. Pod tą lodową powierzchnią występuje ciekła woda, która co jakiś czas przez szczelinę w tej lodowej skorupie, a ta lodowa skorupa jest naprawdę gruba, przez szczelinę wytryskuje na zewnątrz w postaci gejzerów i my te gejzery, te pióropusze wody, pary wodne już de facto widzimy. Teleskopy czy sondy przelatujące zaobserwowały te gejzery i teraz, no dobra, to wszyscy mówią, no dobrze, czyli tam pod tą powierzchnią lodową w tej wodzie
musi być życie.
Jakieś mikroorganizmy.
A jak się aktualnie, panie profesorze, prowadzi takie poszukiwania?
Więc ja może powiem, wspominałem o tym, że szukamy w dwóch kierunkach, na planetach, które krążą wokół odległych gwiazd i tutaj stosujemy teleskopy głównie kosmiczne, między innymi teleskop, o którym wspomniałem, ten Jamesa, imienia Jamesa Webba, który wisi gdzieś tam w kosmosie niedaleko Ziemi, nieograniczony przez naszą atmosferę i obserwuje po kolei te planety podejrzane o istnienie życia. To jest jeden kierunek, a drugi to są to nasze podwórko, czyli tu akurat mowa o Marsie, na który wysyłamy sondy, które jeżdżą po tym Marsie, wiercą jego powierzchnię, szukają śladów życia pod powierzchnią, albo sondy, które lecą do księżycy Jowisza i Saturna. I tu są, na bieżąco mogę wspomnieć o dwóch takich sondach, które wystartowały niedawno, pół roku, rok temu. To była sonda JUICE, Europejskiej Agencji Kosmicznej, i sonda CLIPPER, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. I te sondy, w sumie to trochę taka konkurencja, lecą do tego księżyca Jowisza o nazwie Europa. Wspominałem, że ten księżyc wykazuje aktywność, że z jego lodowej powierzchni, ze szczelin wytryskują pióropusze wody, pary wodnej, i te sondy chcą zbliżyć się do tych pióropuszy wodnych i pobrać materię, czyli pobrać te kropelki wody, czy tą parę wodną zbadać, szukając czegoś na kształt bakterii. I zauważcie Państwo, że jeśli to się uda, jeśli rzeczywiście wykryje się czy to żyjące istoty, takie właśnie mikroorganizmy, czy też martwe już, ale istoty, które kiedyś wykazywały aktywność biologiczną, to będzie ten dowód, o którym ja cały czas mówię. Ten złapiemy za rękę, tak? Tego sprawcę przestępstwa, a nie będziemy zbierać kolejnych poszlak. Dlatego ja bardziej się interesuję tym właśnie aspektem, tym szukaniem na naszym podwórku, bo jeśli znajdziemy bakterie w pióropuszu wody wystrzeliwującym z powierzchni tego księżyca Jowisza, no to będzie to. To będzie po prostu odpowiedź. Tak jest życie.
Czyli tutaj jeszcze u nas nie wiemy wystarczająco dużo, prawda?
Dokładnie tak. Natomiast ja tu chciałbym jeszcze kontrowersję troszeczkę wprowadzić do tego wszystkiego.
Prosimy.
Mianowicie, co jeśli źle szukamy? Jest taki słynny astronom, on pracuje jako astronom królewski Jego Królewskiej Mości w Wielkiej Brytanii, Sir James Rees, i on mówi coś takiego. Martin Rees. On mówi coś takiego. Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu, życie pojawiło się na Ziemi 3,5 miliarda lat temu, a twory cywilizacji, takie, które możemy wykryć z kosmosu, czyli piramidy, chiński mur, to jest raptem kilka tysięcy lat temu. I teraz biologiczna faza ta życia inteligentnego na Ziemi, która już trwa kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat, ona może wkrótce się skończyć, ponieważ zauważmy, co się dzieje. Ludzie zaczynają tworzyć implanty, tak? Zastępują części organizmu, biologiczne części organizmu, częściami sztucznymi. I Sir Martin Rees mówi, że według niego za około 1000 lat inteligencja biologiczna na Ziemi może zostać zastąpiona przez inteligencję elektroniczną, czyli sztuczne twory, które będą równie inteligentne, ale które uznają, że ciała biologiczne są mało przydatne, bo to 100 lat żyje, potem umiera, są nieodporne na podróż kosmiczną, więc zostanie to zastąpione przez jakiś układ takie maszyny myślące.
I takie takie twory mogą istnieć gdzieś na innych planetach?
Tak. I on mówi, szukajmy nie śladów biologicznego życia, tylko śladów tego elektronicznego życia, czyli tak zwanych technosygnatur, czyli szukać emisji radiowych z tych planet, które gdzieś tam występują, no bo aktywność radiowa, prawda, się wiąże z cywilizacją zaawansowaną, albo gazów przemysłowych, które mogą występować w atmosferze tych planet, które związane są z aktywnością cywilizacji. To są takie tam gazy jak na przykład heksafluorek siarki, które nie powstają na skutek procesów biologicznych, wyłącznie przemysłowych, sztucznych. Czyli Martin Rees mówi, szukajmy technosygnatur, bo przecież życie na Ziemi w formie biologicznej wkrótce się skończy.
I co wiemy o tych technosygnaturach, o tych sygnałach radiowych? Co nauka mówi? Coś się udało znaleźć?
Mówi tyle, że cały czas szukamy. Są te słynne programy SETI na przykład.
Tak.
Na tej bazie były robione różne produkcje filmowe. Była mowa o takim słynnym sygnale WOW, który odebrano jakiś czas temu na falach radiowych, który był zadziwiający. Trudno było wytłumaczyć ten sygnał radiowy jakimkolwiek procesem naturalnym. No, trochę już wiemy, co się dzieje w kosmosie, a ten sygnał był bardzo dziwny. Tylko problem jest taki, że on się już nigdy nie powtórzył. Czyli zostaliśmy z jakąś zagadką, która się nie powtórzyła i no nie wiemy niestety, co to było. To mogło być coś naturalne, jakiś proces, którego nie znamy, jednostkowy. I dlatego to jest ciekawostka. Natomiast gdybyśmy zaczęli takich sygnałów, czy to na falach radiowych, czy też jakichś rozbłysków, wiemy, że obecnie stosujemy również lasery, prawda, do komunikacji, tak. Więc takie rozbłyski, które wędrują przez wszechświat, można obserwować z dużych odległości. Gdybyśmy coś takiego zaczęli odkrywać, to by były właśnie te technosygnatury, czyli ślady życia takiego technologicznego, cywilizacji, która opanowała technologię.
Właśnie tak może wyglądać to życie pozaziemskie, czy to właśnie to jest jedna z tych kontrowersji, o której pan wspominał? Czy są jakieś inne teorie?
Ja bym powiedział tak. Zrobiono jakiś czas temu, w roku 2020, no to był czas COVID-u, więc trudno było przeprowadzać jakieś konferencje, zgrupowania naukowców, więc zrobiono taką wirtualną konferencję, na której zapytano specjalistów z różnych dziedzin, jak oni sobie wyobrażają życie, które być może odkryjemy. I te głosy się podzieliły między zwolennikami życia w Układzie Słonecznym, czyli na jednej z planet czy księżyców, które krążą wokół naszego Słońca. Druga grupa to byli zwolennicy tego życia poza Układem Słonecznym, czyli te odległe planety. Natomiast tych zwolenników takiego życia elektronicznego było stosunkowo najmniej, także ten pogląd jest mało jeszcze reprezentatywny.
Panie profesorze, a czy poszukiwanie życia pozaziemskiego może poprawić to nasze życie na Ziemi?
O, to jest dobre pytanie, bo ono zahacza o filozofię, o religię, sama humanistyka, można by postawić takie pytanie humanistom, jak to wpłynie na nasze postrzeganie naszego miejsca we wszechświecie, bo są takie dwa podejścia. Jedno mówi, że jesteśmy tym klejnotem wszechświata, że nigdzie indziej takie życie jak na Ziemi nie powstało, że jesteśmy wyjątkowi. To jest niebezpieczne pojęcie, bo to już Kopernik tak mówił, że jest ta zasada kopernikańska, że nie jesteśmy pępkiem wszechświata, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, tylko krąży wokół Słońca. Słońce nie jest centrum wszechświata, bo jest jedną z gwiazd na peryferiach galaktyki. Galaktyka też nie jest centrum wszechświata i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dość ryzykowne, to, że klejnot wszechświata to my. A drugie pojęcie jest takie, że my jesteśmy taką mrówką, tak? Która gdzieś się pałęta na peryferiach wszechświata i z nami nawet te zaawansowane cywilizacje nie chcą się kontaktować, tylko może uważają ze względów na etykę, żeby nie nadepnąć na tą mrówkę, czytaj na naszą cywilizację, natomiast omijają nas, bo jesteśmy mało interesującą cywilizacją na wczesnym etapie rozwoju. Tak?
Na wczesnym etapie rozwoju? A my myślimy, że o, proszę bardzo, tutaj sztuczna inteligencja, będziemy na Marsa latać. No. A panie profesorze, dlaczego jesteśmy, jak pan profesor powiedział, na skraju wszechświata? Skąd my wiemy, że to jest właśnie ten skraj wszechświata, skoro on jest właściwie nieogarnięty?
Tak. To jest też bardzo ciekawe pytanie, takie otwierające umysł, tak? Bo sytuacja wygląda tak, że obecnie akceptowalną teorią powstania naszego wszechświata jest teoria Wielkiego Wybuchu, która mówi, że około 13 miliardów lat temu, plus minus 1 miliard, cały wszechświat był skurczony w postaci punktu i eksplodował. I od tego czasu ten wszechświat się rozszerza, materia zmienia swoją postać, tworzą się gwiazdy, wokół tych gwiazd tworzą się planety, no i to wszystko rośnie i się rozszerza. Natomiast rozszerza się tak szybko ten wszechświat, że światło nie nadąża, żeby go wypełnić. I stąd to nie jest takie łatwe, żeby to uchwycić koncepcyjnie, ale znajdując się na Ziemi i patrząc na wszechświat dookoła, W zasadzie my jesteśmy środkiem takiej bańki o promieniu związanym 13 miliardów lat świetlnych. Czyli na granicach tej bańki postrzegania, którą my możemy oglądać, znajdują się obiekty, które powstały 13 miliardów lat temu, gdy wszechświat eksplodował. Co natomiast jest za tą bańką? Pewnie są inne galaktyki i gwiazdy, które również powstały tak dawno temu, ale światło od tych obiektów nie miało jeszcze szans dotrzeć do Ziemi. Dlatego patrząc z tej perspektywy, to my rzeczywiście jesteśmy centrum tej naszej bańki. Natomiast każda inna gwiazda we wszechświecie ma taką swoją bańkę. To mi zaczyna przypominać te bańki informacyjne, tak, które teraz występują, bo ludzie często żyją w tych swoich infobańkach i poglądy są ograniczone i trudno przenosić się z jednej bańki do drugiej. Prawda? Mhm. Natomiast tu we wszechświecie też coś takiego występuje. Natomiast mówienie, że jesteśmy centrum wszechświata, to jest zupełnie nieadekwatne, ponieważ to centrum, ono w zasadzie, no, nie wiemy, gdzie jest. My możemy tylko mówić o tym, co dostrzegamy, co obserwujemy, czyli ta sfera o promieniu około 13 miliardów lat świetlnych, tak? W ramach której możemy obserwować wszechświat.
A może jesteśmy tą perłą, tym diamentem w tym wszechświecie, tym bardziej warto o nas dbać, o naszą planetę. Bardzo panu dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. Panie profesorze, to była przyjemność. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Tomasz Kwiatkowski, astronom i astrofizyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.